środku dnia.
W środku środy, podkreślam, rozmawiamy o tych bardzo niebezpiecznych sytuacjach, o pożarach w lasach. Od kilku tygodni stale pogarszają się warunki hydrologiczne w naszym kraju. Przepływ w rzekach spada, a najgorzej sytuacja wygląda w województwach warmińsko-mazurskim, pomorskim, śląskim, małopolskim, no i u nas w Wielkopolsce. Zgodnie z danymi IMGW stan ponad połowy rzek oceniany jest jako niski. O tym mówi hydrolog Instytutu Emilia Szewczak.
Na mapie ostrzeżeń pojawiają się nowe zagrożenia w nowych regionach. Objęły one już zlewnie w województwie pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, śląskim i małopolskim. Widać, że ten przepływ w rzekach systematycznie spada. Bardzo łatwo jest o wywołanie pożaru. Już jedna iskra może doprowadzić do bardzo negatywnych skutków, do dużego pożaru.
Ja od razu mówię, że my w tej audycji nie chcemy straszyć, tylko uczulać. Niski stan rzek oznacza jednocześnie zwiększone zagrożenie pożarowe. Sytuacja jest kryzysowa. O tym Damian Cichoń z Nadleśnictwa Łopuchówko.
Jeżeli chodzi o aktualne warunki, to w całej Polsce mamy najwyższy trzeci stopień zagrożenia pożarowego lasu. Ściółka jest bardzo sucha, właściwie jak kartka papieru. Warunki atmosferyczne sprzyjają takiej pogodzie pożarowej. W związku z tym mamy obecnie najgorszą sytuację pożarową, jaką możemy sobie tutaj wyobrazić.
Prognozy pogody przewidują, że może nas zaskoczyć burza w najbliższych dniach. Czy taka jedna, dwie, trzy burze zmieniłyby tę sytuację w sposób znaczący?
Myślę, że burza, intensywne opady deszczu, krótkotrwałe, mogą nam pomóc na 2-3 dni maksymalnie. Jeżeli potem warunki pogodowe wracają do tych, które mamy obecnie, to ściółka bardzo szybko wysycha i znów trzeci stopień zagrożenia pożarowego wraca. Także z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej lasu, no to najkorzystniejsze są regularne, ale mniejsze nawet deszcze.
Z leśnikiem Damianem Cichoniem rozmawiała Sandra Soluk i to właśnie Sandra przygotowała materiały reporterskie do naszej dzisiejszej audycji. Tylko od początku maja do wczoraj odnotowano w Polsce blisko 1300 pożarów. Łukasz Tryburski z Instytutu Badawczego Leśnictwa wyjaśni nam, co właściwie klasyfikowane jest jako właśnie pożar lasu.
Pożar to jest każde zjawisko, można powiedzieć, gdzie mamy ogień, ten nazwijmy to żywy ogień, który jest poza naszą kontrolą. Kiedy rozpalamy hipotetyczne nasze ognisko, tak, jesteśmy wkoło tego ogniska, jakoś ten ogień kontrolujemy, jesteśmy w stanie go ugasić. Natomiast kiedy to ognisko, powiedzmy, jest przez nas niedopilnowane i ten ogień nam się poza to ognisko rozejdzie, no to już możemy mówić właśnie, że mamy ten ogień niekontrolowany i wtedy możemy mówić o pożarze. U nas najczęściej są to pożary takie powierzchni, czyli to, co się nam pali tak jakby na początku, czyli ściółka, niska roślinność. Natomiast no czasami zdarzają się też pożary poważniejsze, tak zwane pożary całkowite, czyli to, co patrzymy na las i tak jak go widzimy, no to on płonie tak jakby w całym swoim przekroju, czyli od dołu do góry. Ale takich pożarów staramy się oczywiście, żeby było jak najmniej.
Proszę Państwa, taki mały ogień, mały z punktu widzenia oczywiście tej skali, o której mówił tutaj fachowiec. Taki mały pożar mieliśmy nawet wczoraj, chociażby około 0,5 hektara lasu spłonęło. 0,5 hektara w Jastrowiu, w okolicach Jastrowia. Informacja o tym także na naszej stronie internetowej. Ale takie duże pożary, o których mówił tutaj naukowiec, też w Wielkopolsce niestety znamy. Pożary, w których ogień w sekundę od dołu pni przeskakiwał do korony drzew, a do tego błyskawicznie rozprzestrzeniał się powierzchniowo. Największy po wojnie w regionie i drugi pod względem wielkości pożar w kraju po wojnie wybuchł w Puszczy Nateckiej latem 1992 roku. Wtedy od iskry z zablokowanych hamulcem kół pociągu spłonęło w 8 godzin 6 tysięcy hektarów lasu. 2,5 roku temu tak mi o skutkach opowiadał leśniczy, świadek tamtych wydarzeń, Dariusz Wiatrowski. Posłuchajmy.
Tragedia, bo wszystko spalone.
Możemy mówić, że to był taki krajobraz jak po apokalipsie.
Czarny od dołu do góry i przez ileś tygodni unosił się taki specyficzny zapach. Kwaśny, nieprzyjemny zapach. I on się utrzymywał bardzo długo. Potęgowały go deszcze.
Czy zwierzęta ucierpiały w tym pożarze?
Tak, ucierpiały. Znalazłem sam osobiście pod miałami kilkanaście spalonych dzików. Pod mężykiem znaleźliśmy spalonego jelenia. I taka ciekawostka, z racji tego, że leśniczówka moja była i jest w lesie, na pastwisko wychodził młody rogacz, młoda sarna. Wychodził tak często i tak systematycznie, że nawet nazwaliśmy go. Był to Wojtek. No niestety Wojtek też się spalił. Znalazłem go na swoim pastwisku i to dzikie zwierzę być może próbowało szukać ratunku u człowieka, a ja nie byłem w stanie mu w żaden sposób pomóc, bo sam ratowałem siebie i swoją rodzinę, nie?
Jak w tym lesie spalonym wyglądało pod nogami? Jak wyglądała siłka leśna?
To był żywy piach. Po prostu spaliło się wszystko, co spalić się mogło. Bardzo przykrym widokiem były spalone kopce mrówek. Z reguły to jest przecież wywyższenie, a one przypominały kratery, mniejsze czy większe, bo były spalone do samego cna. Po pożarze przygnębiająca była cisza, która tutaj panowała, no bo nie ma lasu, nie ma życia, no nie było widać i nie było słychać nic. To było takie bardzo, bardzo przygnębiające. I co najbardziej po tylu latach pamiętamy, ci, którzy pracowali na tym terenie, nieprawdopodobna ilość sadzy popiołu, że tutaj przez, można powiedzieć chyba rok, to w pracy to byliśmy takimi leśnymi górnikami. Białe były oczodoły, oczy i zęby.
Proszę Państwa, od tamtego pożaru minęło już ponad 30 lat. Nowy las rośnie, ale ileż to kosztowało odbudowanie tego lasu, to tylko wiedzą ci, którzy przy tym pracowali. Oby te historie się nie powtarzały, oby słyszę, że coraz mniej jest, czy bardzo mało już jest teraz wypadków pożarów powodowanych przez pociągi. A najczęstszą przyczyną jest człowiek, czyli my. Przed weekendem, w którym bardzo wielu z nas być może wybierze się do lasu, miejmy to z tyłu głowy, pamiętajmy o tym. Zapraszam do rozmowy o tym, jak zachowujemy się w lesie, czy robimy wszystko, aby nie powodować pożarów, aby tak niebezpiecznych sytuacji nie stwarzać. 618-654-654, numer do naszego studia. A może ktoś z Państwa pamięta tamten pożar właśnie Puszczy Noteckiej i do dzisiaj ma jakieś żywe wspomnienia z tym związane, to może też ku przestrodze proponuję, żeby zadzwonił. Zaczynamy naszą rozmowę, mam nadzieję. Dzień dobry, na antenie pierwszy słuchacz, witam pana i słuchamy.
Peter Korbaczewski z Krzykos.
Witamy pana, proszę już mówić, jesteśmy na antenie.
Ja tak się złożyło akurat, że mieszkam w lesie, bo mam akurat hektar lasu swojego i co dzień kontroluję, to po prostu jest masakra. Siłka coraz tak wysuszona, że po prostu strach gadać, ale o co chodzi? Tu nie zapalę papierosa, tam butelka leży, ja to zbieram wszystko, Jakby to się zapaliło, to koniec.
Mm-hmm. No szczególnie ten niedopałek papierosa, to no wydaje się niesamowite, że to leży w lesie na ściółce, słuchaj. A zdarzyło się panu zwracać uwagę osobom będącym w lesie?
Tak.
No i jakie są reakcje, proszę pana?
Słucham?
Jakie są reakcje tych, którym pan zwraca uwagę?
No tam, ja zgasiłem papierosa, bo tam w zimie wdepłem go, nie?
No.
Ale ja mówię do niego, to nie powód, nie? Przecież ziemia też wysuszona, wszystko jest, nie?
Mhm. Czyli ten, który rzuca tego peta, jest przekonany, że go zgasił dokładnie i że
tak,
nic się nie stanie.
Tak.
Mhm.
A najbardziej butelki jeszcze leżą, nie?
Proszę pana, taka może banalna prawda. Niestety, ale lasów nie ma, nie podlewamy, no bo to się, tego się po prostu nie robi. I być może niektórzy tej banalnej prawdy nie znają. Prawda? Nie podlewamy lasu. Nie lejemy wody do lasu.
No nie.
Mhm.
Dlatego czekamy na deszcz teraz.
No właśnie. Bardzo panu dziękuję. I kolejny słuchacz na antenie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu. Drodzy państwo, mieszkam pod Kurnikiem na osiedlu, które się nazywa Przylesie. I faktycznie mieszkamy przy lesie. Jest to gro domków szeregowych, ale na drodze dojazdowej do naszego osiedla są domki prywatne przy samym samutkim lesie. Wczoraj czy przedwczoraj jadę do domu, i jeden z właścicieli tych domków siedzi sobie na ogrodzie. Była godzina 19 bodajże. Siedzi sobie na ogrodzie i rozkoszuje się urokiem patrzenia na ognisko rozpalone na własnej posesji. A do płotu może ma ze 6-7 metrów i za płotem rosną już leśne drzewa.
Oczywiście z ogniska strzelają iskry.
No nie chcę tutaj mówić czegoś, czego nie widziałem, ale jeśli się pali ognisko, no to wszyscy wiemy, że skry lecą, prawda?
Mm-hmm.
Plusem było to, że nie było żadnego wiatru i płomień szedł do góry, dym też. Ale po prostu krew mnie zalewa, jak widzę takie odmóżdżenie ludzi w takiej sytuacji, jaką mamy na tą chwilę. Ten pan, co przed chwilą tutaj mówił o tych bombach, bo to inaczej nie idzie powiedzieć, którzy spacerują po lesie i kipują pety w ziemi, bo on uważa, że to jest bezpieczne, że on może palić, że jak tak zapetuje, to już jest okej. No bez komentarza to zostawię po prostu.
A zapytam jeszcze pana, czy miał pan odwagę zwrócić, było nie było sąsiadowi, nie wiem czy bezpośredniemu, czy dalszemu uwagę?
To jest dalszy sąsiad, że tak powiem, ale powiem panu szczerze z ręką na sercu, że nie. Dlatego, że jechałem z pracy, byłem tak zmordowany pracą w słońcu, że naprawdę nie chciało mi się zatrzymać i zwrócić mu uwagi, że to chyba nie jest normalne i w miarę bezpieczne, żeby takie coś robić. Jednakże jeśli jeszcze raz takie coś się pojawi, takie zjawisko, to chyba sobie nie odpuszczę, bo jeśli się zacznie palić las, ten właśnie za ogrodem sąsiada, no to wszyscy się swajczymy, a jest 500 numerów prawie na tym osiedlu.
Mm-hmm. No to duże osiedle. Duże osiedle, no, blisko lasu.
No właśnie. I to nie wiem, co ludzie mają w głowie, kurczę, robiąc coś takiego. No.
Lekko licząc, proszę pana, ponad 1000 ludzi, już tak najmniej licząc.
Więcej, bo są 3-4 osobowe rodziny, rzadko są dwie osoby, nie? Więc naprawdę mnóstwo ludzi, świeże osiedle, a tutaj przez jednego typa może pójść wszystko z dymem i wtedy mniemam, że przeprosimy. Jeśli by były, to by było, no nie chciałem.
Mm-hmm. No, ponad 1000 ludzi i każdy z nich musi mieć tę świadomość, którą pan ma, no bo inaczej to trudno będzie. Tam.
Wie pan, to ciężko jest. Choćby spacerowanie po drodze, zwracanie uwagi komukolwiek, że chodzi niewłaściwą stroną drogi, że naraża siebie na niebezpieczeństwo innych. Matki z wózkami chodzą prawą stroną, całą szerokością. Zwrócenie uwagi powoduje pi, 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 pi. No, że tak to zrobię. Więc tutaj, wie pan, zwrócenie uwagi, gościu niepa, mieszkasz przy lesie, to mniemam, że mogłoby się spotkać też z taką reakcją właśnie, nie? Tylko, że wtedy ucierpimy wszyscy.
No tak, tak.
No.
No to dobra. Życzę panu spokoju i deszczu oczywiście,
również.
Deszczu, deszczu jak najbardziej. Dziękuję bardzo, proszę państwa. Czyli dotyczy ta sprawa nie tylko tych, którzy do lasu się wybierają, czy jeżdżą sobie nawet uprawiać sporty jakieś, ale też tych, którzy przy lesie mieszkają, może nawet bardziej tych, bo tutaj już trzeba o wiele bardziej zwracać uwagę na wszelkie swoje wykonywane na podwórku i w pobliżu własnej posesji czynności i zajęcia. Zbliża się długi weekend i wielu z państwa no, do tego lasu się jednak będzie wybierało, jakie się w nim zachować, żeby nie zniszczyć otaczającej przyrody. Na pewno nie trzeba powtarzać, że rozgrzany samochód zostawiamy z dala od ściółki, że należy zabrać ze sobą własne śmieci, to znaczy z lasu zabrać, ale może warto zachęcić do podniesienia chociaż jednego odpadu zostawionego przez kogoś innego. Liczby nie kłamią, to człowiek stanowi dla lasu największe niebezpieczeństwo, o czym Łukasz Tryburski z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
No niestety cały czas tak, tych przyczyn jest, można powiedzieć, kilkadziesiąt, natomiast no, wyróżniamy, analizując przyczyny pożarów, między innymi czynnik ludzki, który jest bardzo taki rozbudowany, taki można powiedzieć, że największym problemem jest właśnie ten czynnik ludzki, bo oczywiście może być podpalenie takie celowe, może być podpalenie nieumyślne, czyli gdzieś właśnie zostawiliśmy niedogaszone ognisko, gdzieś jakiś wyrzucony niedopałek.
Jaki to jest procent wszystkich pożarów?
Takie podpalenia to może być około nawet 40 czy 30% pożarów, więc całkiem spora liczba. Jeszcze możemy mieć związane też z czynnikiem antropogenicznym, czyli naszą działalnością, na przykład obecność linii energetycznych gdzieś w lesie, czyli gdzieś mamy jakieś zwarcie, gdzieś gałąź powiało, troszeczkę gałąź spadła, dochodzi do iskrzenia i takie pożary też się zdarzają. Oczywiście czasami gdzieś się zdarzają też pożary wzdłuż linii kolejowych. Już one są coraz rzadsze, ale jeszcze są miejsca, gdzie takie pożary mogą się zdarzać. Bo mówiąc o przyczynach, czasami gdzieś są jeszcze te dyskusje o naturalnych pożarach. No, w naszym klimacie w tej chwili tych naturalnych pożarów jest bardzo niewiele. Szacuje się, że jest ich około 1%. No i to są najczęściej pożary powstałe podczas wyładowań atmosferycznych, ale u nas wtedy, kiedy mamy burzę, najczęściej pada. Więc jest to tak, że ten pożar się nam rozpoczyna, ale też samoistnie gaśnie w związku z tym, że mamy opady deszczu, często są to intensywne opady, więc te pożary nie są pod tym względem dla nas aż takie problematyczne. Największym problemem jest działalność, powiedzmy, człowieka, umyślna lub nieumyślna.
Czyli, proszę państwa, 1 na 100 pożarów spowodowany jest czynnikami naturalnymi. Za większość tych pożarów odpowiadamy my, czyli ludzie, czyli homo sapiens. No i odbieram kolejne telefony. Dzień dobry, halo, najpierw pan Tadeusz, słucham, a drugi słuchacz proszę, żeby się wykazał odrobiną cierpliwości.
Witam serdecznie. No pani tutaj dobrze powiedziała, że najsłabszym ogniwem w przyrodzie jest człowiek. I to homo sapiens to nie do wszystkich pasuje, bo z tym myśleniem to jest różnie, bo z tego co obserwuję, to dzik, który trafi do miasta, lepiej się zachowuje w mieście niż człowiek z miasta, który trafi do lasu.
O, to złota myśl, że... teraz to pan pięknym bon motem nam zabłysnął.
Sorki, że tak...
Nie, no dobrze, dobrze, jedziemy dalej.
No i myślę, że człowiek powinien... Jeśli korzysta z lasu, no bo jest to dobrodziejstwo, przyroda w ogóle, to powinien tak się czuć, jakby był tam w gościach. Czyli zostawić po sobie porządek, tak żeby nikt nie zauważył, że tamten człowiek był. Wszystko jest okej, byłem, skorzystałem, nie ma po mnie śladów. A nie konflikty, czy tutaj jakieś dobrosąsiedzkie relacje są psute, bo ktoś chce grillować, czy na balkonie, czy przy płocie i truje drugiego i jeszcze stwarza zagrożenie. Myślenie.
Dziękujemy panie Tadeuszu.
Do miłego.
I kolejny telefon odebrany. Dzień dobry. Halo?
Dzień dobry. Krzysztof się kłania. Witam słuchaczy i pana. Ja chciałem się zwrócić z takim apelem. Mianowicie chodzi mi o takie miejsca, które nazywamy, czy są nazywane parkingami leśnymi.
Wiadomo, że
zbliża się teraz sezon urlopowy, czy w zasadzie teraz długi weekend, nawet już się zaczyna dzisiaj, można powiedzieć, i na pewno wiele ludzi będzie wędrowało przez Polskę. Pewnie będą się gdzieś tam zatrzymywali też w lesie po to, żeby zatrzymać się trochę w cieniu na takich parkingach, odpocząć. I no, siłą rzeczy pozostają, zostawiają ci ludzie śmieci. I problem jest w moim pojęciu to, że zostawiają, to jest oczywiście jeden problem, ale jeżeli są tam miejsca do tego, żeby je wyrzucać, jakieś takie kubły czy worki, fajnie gdyby jakieś służby zadbały o to, żeby je potem w miarę szybko wypróżniać, bo potem jest taka, często jest taka sytuacja, że te worki już są tak przepełnione, że nie ma gdzie już tych śmieci nawet zostawić w tych miejscach wyznaczonych i one potem też się gdzieś walają, bo ludzie nie wiedzą, gdzie zostawić.
Mają. Tak, to prawda. Po pierwsze roznosi to wiatr, poza tym pewno też zwierzęta.
Zwierzęta, tak. I to się wszystko nakłada. No i nawet jeśli ja tam odłożę w okolicach tego worka, to właśnie to potem zostanie rozrzucone i w sumie ja nabałaganiłem, tak? No, oczywiście ja mógłbym też te śmieci zabrać do samochodu, ale no pewnie no też chodzi o to, żeby pomóc tym ludziom, którzy tam jeżdżą i chcą zostawić te śmieci gdzieś w jakichś miejscach. Więc fajnie, gdyby ci gospodarze czy opiekunowie tych terenów też zadbali o to, żeby tam jakoś częściej właśnie teraz w tym okresie urlopowym, czy tam tym długo weekendowym, nazwijmy to, no troszeczkę częściej właśnie jakoś starali się dbać o to, żeby to opróżniać.
Bardzo tak. Dobrze, że pan zwraca na to uwagę, tym bardziej, że na parkingu leśnym często zatrzymują osoby przypadkowe, którym może las tam szczególnie, dla których las może nie być szczególnie ważnym w ogóle miejscem jako takim. No i może nie przywiązują wagi do tego, że to jest właśnie las, a pan tutaj świetnie zwraca uwagę na to, że te miejsca też wymagają i doglądu gospodarzy, no i też naszego po prostu użytkowników kulturalnego zachowania.
Oczywiście, bo to każdy kij ma dwa końce i w sumie to wszystko zależy od nas, użytkowników, ale też troszeczkę od gospodarzy, żeby dali tam takie miejsce, czy tyle tych miejsc, żeby, no i pewnie się nie uda tyle tych worków tam umieścić, żeby starczyło dla wszystkich, ale no, żeby starać się po prostu umożliwić tak, żebym mógł wyrzucić te śmieci i mieć poczucie, że zrobiłem poprawnie te wyrzucone śmieci i nie będą one tam szkodziły potem w tym lesie.
Bardzo dziękuję. Pan Krzysztof apeluje w sprawie parkingów leśnych, których jest bardzo dużo zresztą. Dziękuję bardzo.
Zgadza się. Dziękuję uprzejmie. Pozdrawiam.
Dziękuję za ten telefon. 618-654-6564. Numer do studia. Proszę państwa, jeśli spojrzymy na statystyki dotyczące liczby pożarów, a dane zbierane są od roku 1948, to widać wzrost występowania tego zjawiska. Jednocześnie rośnie efektywność wykrywania i gaszenia zapruszonego ognia. Dlatego podajemy może wielkie liczby tych pożarów w lasach, ale zarazem, jak państwo zauważyli, mówimy o małych areałach tego ognia. Polska Straż Pożarna i Nadleśnictwa dysponują szeregiem narzędzi, zazwyczaj też ściśle ze sobą współpracują i są w stałym kontakcie. Łukasz Tryburski z Instytutu Badawczego Leśnictwa.
Jeżeli nie mamy zasięgu, to raczej podejrzewam, że nie mamy też sprzętu, którym moglibyśmy rozpocząć jakiekolwiek działania, więc jak najbardziej trzeba poszukać zasięgu, wyjść gdzieś na obrzeże, w stronę wioski i wtedy jak najszybciej zadzwonić na straż pożarną.
Czy ludzie często są osobami, które zgłaszają pożary, czy to raczej strażacy czy nadleśnictwa mają nad tym stałą kontrolę?
No, tak wypowiadając się na podstawie naszych doświadczeń i naszych statystyk, to połowa pożarów zgłaszanych jest przez osoby postronne. To są ludzie, którzy spacerują po lesie czy jeżdżą rowerem, a połowa jest obserwowana właśnie z naszych wież, takich jak na Dziewiczej Górze. Zadaniem nadleśnictwa jest przede wszystkim prewencja i zapewnienie sprawnego dojazdu służb ratunkowych do lasu, do miejsca pożara. W związku z tym utrzymujemy infrastrukturę, punkty czerpania wody, dojazdy pożarowe, ale to nie ma co ukrywać, to strażacy gaszą pożary, my jesteśmy tylko pomocnikami.
I tu przepraszam, to był Damian Cichoń z Nadleśnictwa Łopuchówko, a mówił o tym, że to nie my mamy być bohaterami, którzy gaszą ogień własnym ciałem, a o tym, jak się mamy zachować, jeżeli zobaczymy ogień po prostu. No i teraz wrócę do Łukasza Tryburskiego z Instytutu Badawczego Leśnictwa, który mówi o narzędziach, jakim dysponują służby ratujące las w razie pożaru.
Mówiąc o systemie całym wykrywania pożarów, jakim dysponujemy w lasach państwowych, to jest to kilka elementów. Jednym z podstawowych elementów to są dojazdy pożarowe, czyli te wszystkie drogi wyznaczone gdzieś tam podczas odwiedzania różnych miejsc w lesie. Można zobaczyć takie tabliczki, że dojazd pożarowy numer. Więc to są drogi udostępnione do poruszania się pojazdów straży. One troszeczkę inaczej wyglądają niż te wszystkie takie popularne drogi leśne, dlatego że muszą spełnić pewne kryteria techniczne, żeby ten ciężki samochód straży pożarnej mógł przejechać i dojechać na dane miejsce. Kolejnym elementem związanym z tymi specjalnymi drogami są tak zwane punkty czerpania wody, czyli albo naturalne, albo sztucznie wybudowane takie punkty. No i kolejny jeszcze element na terenie nadleśnictw. Każdy z nadleśnictw ma taki specjalny samochód terenowy, odpowiednio wyposażony, tak zwany lekki samochód terenowy, który na tyle ma specjalną pompę, zbiornik, w zależności tam od potrzeb, on jest albo 200, albo 400 litrów. I jego funkcją jest między innymi właśnie osoby oddelegowane do tej pracy, patrolowania tego terenu. No i też jeżeli pożar jest wykryty, no to jest to pierwsza taka grupa, można powiedzieć, uderzeniowa, która w tym momencie do tego pożaru jedzie. Jeszcze często przed przyjazdem właśnie straży pożarnej. Natomiast to są też osoby, które odpowiadają za taką, nazwijmy to, współpracę ze strażą pożarną. Czyli jeżeli straż pożarna jedzie, no to często jest ukierunkowanie do takiego pożaru, wskazanie miejsca. No wszystko w zależności oczywiście od wielkości pożaru i zdarzenia.
No właśnie. Proszę Państwa, kolejny słuchacz na antenie. Nie wiem, czy się Pan odezwie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
No właśnie, temat rzeka to jest.
Tak.
Straszne, straszne. To jest jedna z najpotworniejszych rzeczy w przyrodzie, to jest pożar lasów. Mhm. Zwłaszcza dla kogoś takiego, który tak kocha las, w ogóle drzewa, jak ja, no to jest coś strasznego, a tych pożarów niestety, chciałem zwrócić uwagę, jest coraz więcej na świecie.
Tak.
Może u nas nie akurat, ale na świecie jest coraz więcej. Proszę zauważyć, w tej chwili trwa gigantyczny pożar, a właściwie tamtych ognisk jest chyba kilkanaście czy kilkadziesiąt w Kanadzie. Spłynęło jest, proszę Państwa, kilkanaście milionów hektarów.
To jest niesamowite, jak wielkie powierzchnie na różnych kontynentach płoną i to wspaniałych wielkich lasów.
Właśnie o to chodzi. U nas, dzięki Bogu, jeszcze nie ma takich pożarów na taką skalę. Co roku wybuchają na przykład właśnie w Portugalii, w Hiszpanii, u nas na kontynencie europejskim. Hiszpania, Portugalia, Włochy, Francja, Grecja. Jak byłem świadkiem pożaru w Grecji, takiego, że po prostu słońce było zasłonięte przez dym, tak, że nie było słońca widać. No, to jest naprawdę coś strasznego.
Czy pan był świadkiem jako turysta, czy z innego powodu był pan tam w tym miejscu przy tym pożarze?
To znaczy, pół turysta, to trochę, można powiedzieć, że tam spędzałem czas trochę jako pracownik, a trochę jako ten. Tam pracowałem w hotelu i tam niedaleko był, jakieś tam ileś tam kilometrów od tego miejsca był pożar. I pożar był gaszony takimi śmigłowcami, które nadlatują, tak jak właśnie pokazują czasami na tam filmach dokumentalnych czy filmach fabularnych. Takie śmigłowce specjalne są do gaszenia, mają takie worki. Tylko że to było gaszone wodą morską, bo tam nie było za żadnego zbiornika z wodą słodką. Niestety i wodą morską musieli to gasić. No i tak właśnie. A jeszcze co do tego pożaru. Był taki gigantyczny też pożar, bo pan podawał w Puszczy Noteckiej chyba.
Tak.
No. Nie wiem, czy to był największy, bo z tego co ja pamiętam, w 93 czy 94 był pożar gigantyczny też. Może ten był większy. W Kuźni Raciborskiej, to było polskie województwo. Tam zginęli strażacy. Nie pamiętam jeszcze, czy to jeden, czy dwa spalili się po prostu w samochodzie strażackim. I to też było chyba, jeśli się nie mylę, zaproszone od lokomotywy przejeżdżające, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, przy tych, powiedział pan na początku takie przejmujące zdanie o tych pożarach i lasów i prawda jest taka, że przy gaszeniu ich, nie wiem, czy człowiek jest całkowicie bezsilny, nie jest mocny, tak trzeba powiedzieć.
Człowiek jest właściwie przy takich gigantycznych pożarach to człowiek jest bezsilny. Polecam film amerykański, nie pamiętam teraz tytułu, o tych strażakach, których tam kilkunastu chyba zginęło. On jest od czasu do czasu w telewizji pokazywany. To była największa tragedia od czasów World Trade Center, gdzie największa ilość po tym strażaków zginęła właśnie w pożarze. To było chyba w Arizonie, jeśli się nie mylę. Strażacy, którzy spłonęli i ratowali tam... no tam jakaś miejscowość była niedaleko i tam właśnie gasili las i tam chyba, jeśli się nie mylę, kilkunastu tych strażaków zginęło.
Mm-hmm. A ja uzupełniając opowieść o tym pożarze Puszczy Noteckiej, dopowiem, że w jego ugaszeniu bardzo, bardzo pomogły ulewy, które w końcu wieczorem przyszły.
I jeszcze na koniec, no niestety coraz moim zdaniem to duży wpływ ma na to właśnie człowiek. Proszę zauważyć, jaka jest pogoda w tej chwili. Klimat jest rozregulowany, pogoda jest no, taka, jaka jest. Ludzie się cieszą z tego, że jest słońce. Zapominamy o tym, że deszcz powinien spaść, że jest ciepło. No to ja rozumiem ciepło, ale kiedyś pamiętam, jakie były maje. Deszcz padał w nocy, w dzień była pogoda, albo był jakiś przelotny deszcz też. Cieplusieńko, taki deszcz parujący. Dzieci biegały boso po ulicach w takich parujących kałużach. A teraz co mamy? Nie mamy opadów śniegu zimą praktycznie w ogóle, bo te 2 czy 3 centymetry czy 4 co spadną, no to co to jest za opad? No mhm. I coraz więcej lasy są wycinane pod drogi, pod autostrady, pod tak zwane inwestycje różnego typu innego. Ludzie prywatnie wycinają, nie wiem, ludzi jakiś ogarnęła jakaś mania wycinania wszystkiego w ogrodzie, a potem się dziwią, że taka pogoda jest i że są susze. No, dziękuję bardzo.
Bardzo panu dziękuję za ten telefon. I jeszcze jeden odbieram. Halo, halo, dzień dobry. Halo?
Halo, dzień dobry.
Jesteśmy na antenie, słuchamy pana, proszę.
Dzień dobry, ja chciałem słowo komentarza w sprawie pożaru w Puszczy Noteckiej, bo akurat w wieku 12 lat, tyle wtedy miałem, byliśmy uczestnikami tego zdarzenia, jako że jeździmy tutaj z Poznania do domków letniskowych położonych kilka dobrych kilometrów w głąb puszczy od Sierakowa Wielkopolskiego. No, przeżyliśmy horror wtedy, ponieważ obserwowaliśmy tą łunę, która się na nas zbliża na niebie. Wszyscy byliśmy już spakowani, samochody były przygotowane do ewakuacji, no i nadszedł na szczęście w środku nocy, późnym wieczorem ten deszcz, o którym pan redaktor wspominał i on uratował te nasze domki i tą część puszczy. Nie zdążył ten pożar do nas dojść, ale w wieku 12 lat miałem nieprzyjemność być świadkiem tego zdarzenia, także do końca życia je.
Tak, chciałem o to zapytać, bo wiem, że dla wielu miejscowych to jest było przeżycie traumatyczne do tego stopnia, że niektórzy nawet dzielą wydarzenia ze swojego życia i rodziny na te sprzed pożaru i po pożarze, trochę jak przed Chrystusem i po Chrystusie, mówimy czasami, przed naszą erą i naszej ery.
Tak, no było to z pewnością traumatyczne przeżycie. No dla nas na szczęście zakończyło się happy endem, bo nadszedł ten deszcz i uratował nasze domki. Ale jeździmy tam do tej pory, każde wakacje, każda chwila wolna, uciekamy tutaj. Ja na Grunwaldzie się wychowałem w Poznaniu. A to druga nasza ojczyzna, to letnia, to Puszcza Notecka, cudowne miejsce.
Wybiera się pan w ten weekend tam?
Oczywiście, dzisiaj po południu już startuję.
No to pięknego wypoczynku. Pięknego wypoczynku na łonie natury. I zapachniało nam, proszę państwa, wypoczynkiem dzięki temu telefonowi naszego słuchacza. Jeszcze raz dobrego weekendu panu życzę. Proszę państwa, mówiliśmy o narzędziach, jakie mają leśnicy w walce z pożarem, nie tylko leśnicy. Przyspieszamy teraz naszą narrację i jeszcze powiedzmy o wieżach obserwacyjnych przeciwpożarowych, jak na przykład ta na Dziewiczej Górze, o której Damian Cichoń z Nadleśnictwa Łopuchówko.
Sam zamysł zrodził się po pożarze, który miał miejsce w 1992 roku. Wtedy w wyniku spięcia linii energetycznej powstał pożar, który strawił ponad 200 hektarów lasu. No i wtedy leśnikom zrodził się pomysł, że to będzie odpowiednie miejsce na wybudowanie wieży przeciwpożarowej, ponieważ no z tamtego miejsca widać bardzo dużą część lasów zarządzanych przez Nadleśnictwo Łopuchówko.
Obecnie wieża pełni dwie funkcje, zarówno przeciwpożarową, jak i jest też rozpoznawalnym znakiem turystycznym w najbliższej okolicy, ponieważ też jest tam podest widokowy, gdzie turyści mogą podziwiać panoramę i miasta, i Puszczy Zielonki.
Jak rozumiem, kiedyś ktoś siedział na tej wieży i monitorował, a teraz robią to kamery.
Tak, do 2015 roku dyżury pełnił tam obserwator, który swoim okiem nieuzbrojonym obserwował tereny i zgłaszał, gdzie widzi pożar. Obecnie znajdują się tam kamery wysokiej rozdzielczości, które obsługuje pracownik na punkcie alarmowo-dyspozycyjnym przy nadleśnictwie. Ma możliwość sterowania kamerami, zatrzymania obrazu, automatycznej detekcji.
Tak, proszę Państwa, taki człowiek na wieży przeciwpożarowej czuwającej nad lasami, no musi być wyczulony, musi umieć szybko ocenić, czy to, co widzi, to jest jakiś opar, mgła, czy już dym z ognia. Materiały reporterskie do naszego spotkania z lasami zagrożonymi pożarami dzisiaj, w najbliższych dniach, szczególnie zagrożonymi, no bo warunki atmosferyczne są niekorzystne, przygotowała Sandra Soluk. Audycję poprowadził i przygotował również Rafał Regulski, a zrealizował nam ją Łukasz Kurzawski, który jeszcze z Państwem zostaje. Dziękuję za uwagę i dobrego wypoczynku życzę Państwu.
W środku dnia.